do analizy będzie także rozmowa z pewnym politykiem, który z Opolem jest związany, więc może spotka dzisiaj gdzieś Donalda Tuska w swoim mieście, gdzie startuje, ale najpierw biegniemy na Podkarpacie. Wczoraj uroczystości beatyfikacyjne rodziny Ulmów, na których był Krzysztof Skowroński.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tak, wczoraj uczestniczyłem w tych uroczystościach wielkich i wspaniałych, ważnych wydarzeniach w Markowej, ważnych dla diecezji przemyskiej, Podkarpacia, Polski i być może symbolicznych i ważnych dla całego świata, o ile ten świat usłyszy o tym, co działo się w Markowej. 37 tysięcy ludzi uczestniczyło na żywo w tym spotkaniu w pełnym słońcu, można powiedzieć, w środku lata, wśród łagodnych fal zieleni. Wszyscy bardzo mocno przeżywali beatyfikację rodziny Ulmów, ale najpierw krótki komentarz do tego, co powiedział Łukasz, bo śladami opozycji dzisiaj będę jechał, wyruszymy z Łańcuta, pojedziemy do Tarnowa, tam spróbujemy się zorientować, jaki efekt był spotkania Donalda Tuska, jak przeżywali go mieszkańcy Tarnowa, a wieczorem będziemy w Nowym Sączu. Najprawdopodobniej już polityka, lidera PSL-u w Nowym Sączu nie będzie, ale tam też zapytamy się mieszkańców, jak, czy wiedzieli, czy wiedzą o tym, że taki polityk był i miał swój wiec wyborczy. Oczywiście kampania wyborcza będzie teraz głównym celem naszej podróży, bo pierwszy tydzień, który spędziliśmy na Podkarpaciu, był tygodniem dedykowanym beatyfikacji i rodzinie Ulmów. Tutaj w willi Szwadron spędziliśmy 5 nocy, co rzadko się zdarza w czasie naszych podróży. Przeważnie jeden dzień, jedna noc i dalej w drogę, a teraz 5 dni w pięknym Łańcucie. Ale jeśli chodzi o beatyfikację, byliśmy w zaprzyjaźnionym już takim, już można powiedzieć, wnetowym miejscu w skansenie w Markowej. Tam była strefa zero, więc mieliśmy okazję porozmawiać z wieloma osobami, co Państwo za chwilę usłyszą, a zaczęliśmy od rozmowy z postulatorem, księdzem Wojciechem Burdą. Posłuchajmy.
Jestem niezmiernie szczęśliwy i pewnie tak nie do końca jeszcze do mnie to dociera. Przed chwilą stanąłem ze wzruszeniem, ze łzami w oczach przy ołtarzu. Popatrzyłem na całą dekorację, wszystkie na miejsce celebracji mszy świętej na ołtarz. Z tyłu jest to piękne zdjęcie rodziny Ulmów. Stanęły mi łzy w oczach. Jestem szczęśliwy, wdzięczny Panu Bogu. No i po prostu jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu.
Jaki to znak dla Polski?
Absolutnie niezwykły. Wszystkim, że warto być dobrym człowiekiem, że dobro na końcu zawsze zwycięża, że miłość zawsze zwycięża, że szacunek, prawda zawsze zwyciężają, żebyśmy po stronie zawsze tych wartości stawali. To jest pierwsze przesłanie. Potem siła wspólnoty, siła i piękna rodziny. Rodziny mocnej, wzajemną miłością, mocnej wiarą w Boga, otwartością na drugiego człowieka. Rodzinę, która potrafi przyjąć, która potrafi cieszyć się wszystkim nowym życiem, dlatego że jest otwarta na Pana Boga. To jest drugie przesłanie. I trzecie też, czym jest prawdziwa miłość? Miłość to jest taka postawa, żeby drugiemu było ze mną dobrze. Czyli też takiego bezinteresownego, jak św. Jan Paweł II mówił, bezinteresownego daru z siebie. To jest prawdziwa miłość. Żebyśmy w taki sposób budowali nasze relacje. Naprawdę wtedy rzeczywistość, współczesny świat będzie się stawał lepszy. Rodzina Ulmów w takiej swojej prostocie, zwyczajności była niezwyczajna, bo takimi wartościami żyła.
I bardzo dużo symboli w czasie tej beatyfikacji będzie i jest obecny.
Rzeczywiście, bardzo dużo. Odkrywajmy je, czytajmy. Oczywiście pierwszym najważniejszym momentem jest Msza Święta i ten obrzęd proklamacji rodziny Ulmów błogosławionymi przez odczytanie listu apostolskiego od papieża Franciszka. Przeczyta go jego reprezentant, ksiądz kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych. Warto popatrzeć na relikwiarz, niezwykły te symbole. Potem nowy obraz już odsłonięty, beatyfikacyjny. Jaka tam jest bogata symbolika. No i niezwykłym symbolem jest obecność tu wiernych, rodzin przede wszystkim, młodych ludzi. No to jest piękne. To jest piękne. Dobro fascynuje, dobro pociąga, dobro zmienia i naprawdę na wzór rodziny Ulmów i my naśladujmy ten przykład. Bądźmy dobrze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z księdzem Wojciechem Bugdą rozmawiałem tuż przed rozpoczęciem się mszy świętej, a teraz wsłuchajmy się w atmosferę. Rozpoczęła się msza święta, ale województwo, właściwie diecezja przemyska zmobilizowała 1200 chórzystów i orkiestr. To orkiestr Dente z całej diecezji przemyskiej przyjechały do Markowej, żeby podkreślić, jak ważna i uroczysta jest tam ta msza i jak ważne jest wydarzenie beatyfikacji rodziny Ulmów, a o beatyfikację poprosił metropolita przemyski arcybiskup Adam Szala.
Odczytany zostanie list apostolski, w którym jego świątobliwość wpisuje czcigodne sługi Boże, Józefa i Wiktorię Ulmów z ich 7 dzieci do grona błogosławionych. Powstańmy.
Nos vota fratis nostri Adamis Lals, archiepiscopi metropolite presbyliensis latinorum. Nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multolunque quisi fidelium explentes, de dicasterio de caus santorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabiles servi Dei. Josephus et Victoria Ulma coniuges. Una cum suis septem liberis Christi fideles laici, martires, qui sicut Samaritani boni, sine timore sacrificandi proprias vitas pro caritate erga fratres in domum suam, os qui persecutionem patiebantur acceperunt, Beatorum nomine impostum appellentur, atque die septima mensis iuli, quot annis in locis et modis iure statutis celebrari possint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome Laterani, die decimo quinto mensis Augusti, in assumpzione Beate Maria Virginis, anno Domini bisbillesimo vigesimo tertio, pontificatus nostri undecimo Franciscus.
I od tego momentu rodzina Ulmów stała się rodziną świętą, a list ojca świętego Franciszka odczytał oczywiście kardynał Marcello Sameraro. I teraz posłuchamy krótkiego fragmentu homilii wygłoszonej podczas mszy beatyfikacyjnej.
W męczeństwie nowych błogosławionych szczególnie sugestywną rolę odgrywa maleńkie dziecko, które Wiktoria nosiła w swoim łonie, przychodzące na świat w bolesnych chwilach rzezi matki. Chociaż nie miało ono jeszcze imienia, dzisiaj nazywamy je błogosławionym. Ta beatyfikacja ma bardziej aktualne przesłanie niż kiedykolwiek. Chociaż nigdy nie wypowiedziało żadnego słowa, dzisiaj to małe, niewinne dziecko, które razem z aniołami świętymi w raju wyśpiewuje chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu, tutaj na ziemi woła do współczesnego świata, aby przyjął, kochał i chronił życie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, zwłaszcza życie bezbronnych i zepchniętych na margines. Ten jego niewinny głos chce wstrząsnąć sumieniem społeczeństwa, w którym szerzą się aborcja, eutanazja i pogarda dla życia postrzeganego jako ciężar, a nie jako dar. Dlatego rodzina Ulmów zachęca nas do reagowania na tę kulturę odrzucenia, którą potępia papież Franciszek, kiedy mówi: odrzucamy nadzieję, nadzieję dzieci, które przynoszą nam życie pozwalające nam iść naprzód, i nadzieję tkwiącą w korzeniach, które mają osoby starsze. To nie jest problem takiego czy innego prawa. To jest problem odrzucenia.
To był fragment homilii, a po mszy udało się spotkać najważniejszych polityków w Polsce. Teraz posłuchamy pani marszałek Elżbiety Witek.
Ja starałam się sobie uświadomić, jak ta matka się czuła, kiedy wiedziała, że za chwilę zginą wszystkie jej dzieci. Co musiały odczuwać te dzieci, kiedy widziały, jak brat czy siostra przed nim umierają. To są straszne chwile, straszne. Ale to też pokazuje siłę tej rodziny, bo kiedy patrzę na zdjęcia, było ich bardzo dużo, bo pan Ulma był amatorem, fotografem, robił mnóstwo zdjęć, to z tej rodziny, z tych rodziców bije jakaś wyjątkowa siła. Tam nie ma strachu. Tam jest siła i myślę, że tą siłę tej rodzinie dawała wiara, głęboka wiara. Chciałabym, żebyśmy wszyscy byli tak mocni jak oni.
Porwał mnie taki marsz najważniejszych polityków, no a wśród nich był oczywiście premier Mateusz Morawiecki. Posłuchajmy.
Po beatyfikacji, jaki jest nastrój, jakie są wrażenia?
Ja oczywiście z jednej strony przeżywałem to bardzo duchowo, ale z drugiej dla mnie jest to taki bardzo ważny akt przyznania sprawiedliwości, uznania sprawiedliwości i prawdy o II wojnie światowej. Ta prawda przez ostatnie dziesięciolecia niestety była tak często zamazywana, że aż coś bardzo głęboko w sercu bolało. I na pewno to, co dzisiaj zostało zakomunikowane całemu światu, przyczyni się do podtrzymania prawdy.
Powiedział premier Mateusz Morawiecki, a teraz Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo krótka i tajemnicza wypowiedź.
Bardzo się cieszę, że w końcu do tego doszło, chociaż jestem troszeczkę zawiedziony.
A co dalej powiedział, to pozostaje, Jarosław Kaczyński pozostaje tajemnicą. My za chwilę połączymy się z Władysławem Ortylem, marszałkiem województwa podkarpackiego. Też pana marszałka zapytamy o to, co jak przeżywał beatyfikację, a w ogóle też wypada pogratulować, bo od strony logistycznej rzeczywiście województwo podkarpackie stanęło na wysokości zadania. A teraz nasza gospodyni, bo jak państwo już słyszeli, zaprzyjaźniliśmy się ze skansenem w Markowej, a w Markowej w skansenie rządzi pani Maria Rysner-Fołta, prezes Towarzystwa Przyjaciół Markowej. Posłuchajmy.
Jakie wrażenia po beatyfikacji?
No, wielkie święto. Święto miłości. Święto miłości małżeńskiej, narzeczeńskiej, rodzinnej. Święto narodu polskiego, kościoła polskiego. Święto nas wszystkich.
Jak będzie pani o tym dniu opowiadała, to od czego pani opowieść zacznie?
Od czego? No może od końca. Od tego, że prezydent tak pięknie podziękował Kościołowi, wszystkim, narodowi polskiemu za stawienie czoła, żeby wybrzmiało to, że nie było żadnych struktur, które kolaborowały z Niemcami, że w ogóle no, wybrzmiały Niemcy, no, wróg, no, sprawca, w ogóle no, no, coś niesamowitego. A w ogóle no, to świętość, miłość, no wszystko. No, myśli się plączą, nie wiadomo o czym mówić.
Bardzo serdecznie dziękuję. Zarówno za tą rozmowę, jak i za wspaniałe przyjęcie tutaj w skansenie w Markowej, gdzie Radio Wnet poczuło się jak u siebie w domu.
Dziękujemy, zapraszamy Wnet.
I z tego zaproszenia pewno skorzystamy. A teraz mamy połączenie telefoniczne z panem marszałkiem Władysławem Ortylem, marszałkiem województwa podkarpackiego. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się państwu. Witam serdecznie.
Jak pan marszałek przeżył beatyfikację rodziny Ulmów?
Ja myślę, że dzisiaj już na spokojnie możemy to wszystko skomentować, odnieść się do tego. No na pewno wydarzenie największe w tym roku na Podkarpaciu, nie tylko ze względu na ilość uczestników, pielgrzymów, ilość osób duchownych, naszych gości na Podkarpaciu. No przez te kilka dni i myślę, że w dalszym ciągu Markowa, Podkarpacie było na ustach wielu ludzi w Polsce, wielu ludzi poza granicami naszego kraju. To oczywiście ważna sprawa, ale szczególnie ważny jest ten wymiar duchowy i to wielkie przesłanie, które nam rodzina Ulmów swoim czynem niesie.
Była na ustach całego świata i na ustach papieża Franciszka, z którym w czasie modlitwy Anioł Pański połączyliśmy się z Markowej i tam Ojciec Święty Franciszek powiedział o rodzinie Ulmów. Jak słyszał pan marszałek Ojca Świętego Franciszka, to co pan myślał?
No oczywiście wdzięczność za tą beatyfikację i oczywiście też na postanowienie, że musimy pojechać do papieża z delegacją Podkarpacia, podziękować za to wszystko i też w dalszym ciągu też no nieść to dobre imię Ulmów, dobre imię oczywiście zatem Polaków i też mieszkańców Podkarpacia. Ta rodzina naprawdę jest wielkim przykładem, wielką nauką i myślę, że tego nie możemy w dalszym ciągu zaniedbywać, aby ten wymiar promować i przekazywać dalej.
I oczywiście były pewne, może nie nerwy, ale taki znak zapytania, czy od strony logistycznej, za którą pan marszałek był odpowiedzialny, czy wszystko się uda i udało się.
Oczywiście ta strona logistyczna to wielkie zadanie, które było dla wójta Markowej. Przypomnę, Markowa mała miejscowość, ale jednak podołała im też oczywiście służby wojewody, wszystkie służby krytyczne i też myślę nasza współpraca przyczyniły się do tego, że wszystko odbyło się bezpiecznie, sprawnie. Sprzyjały nam także niebiosa, pogoda była piękna, więc warunki w każdym wymiarze były bardzo, bardzo odpowiednie.
A teraz, panie marszałku, zanurzamy się w prozie życia w kampanii wyborczej. Tutaj na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość może być pewna wyników wyborów, ale w całej Polsce jak będzie?
Panie redaktorze, w wyniku wyborów, że tak powiem, nigdy nie jest się pewnym, ale też jeżeli pracuje się nad wszystkimi działaniami, wszystkimi projektami, które oczywiście wynikają z naszych założeń programowych i tu na Podkarpaciu i też w skali całego kraju, to rzeczywiście ja uważam, że wyborca jest na tyle przenikliwy, na tyle też świadomy, na tyle potrafi oceniać, że przede wszystkim sprawdza, czy ktoś podtrzymuje, potwierdza i realizuje swoje deklaracje, swoje zobowiązania właściwie, bo w pewnym momencie program to jest coś, co można nazwać zobowiązaniem do zrealizowania tych wszystkich planów i zamiarów. Wszystkie, ja uważam z punktu widzenia Podkarpacia, wszystkie projekty, wszystkie zamierzenia praktycznie żeśmy zrealizowali, z czym szliśmy do wyborów. Jeszcze kilka jest w trakcie realizacji i ja myślę, że to w Podkarpaciu i też w skali kraju ludzie, nasi mieszkańcy, nasi wyborcy też oczywiście to widzą.
Panie marszałku, bardzo serdecznie dziękujemy za gościnne przyjęcie na Podkarpaciu i życzymy wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszamy jak najszybciej, czyli wnet. Proszę wrócić do nas i też obserwować, jak podejmujemy dalsze działania. Bardzo dziękujemy.
Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, zakończył naszą opowieść na temat beatyfikacji rodziny Ulmów i teraz z willi Szwadron przenosimy się z powrotem do studia przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie jest Łukasz Jankowski. Łukaszu?
Dzień dobry Państwu, wracamy 7:35, ale myślę, że po takiej opowieści wypadałoby puścić piosenkę, mówię kolokwialnie. Zastanawiam się, jaką mamy możliwość, ale tutaj zdam się na ocenę realizatora Marcina Suchmiela.
bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Trzy W. Woda, wodór, węgiel. Zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce, spotkanie i dyskusje ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W, 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Po reklamie.
A my wracamy do naszej zwykłej rzeczywistości od opowieści o wieczności, o beatyfikacji Ulmu. Wracamy do polskiej polityki, która wieczna nie jest, bo tak szybko biegnie, że trudno się czasami połapać, co było tydzień temu. To będziemy starali się rozsupłać wątki polityczne z naszym gościem Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska24. Naszym gościem jest. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Patrzymy na konwencje polityczne. Wczoraj, w sobotę właściwie, w weekend miniony, nie tylko Prawo, Sprawiedliwość i Platforma, ale także inne partie miały swoje spotkania czy konwencje programowe, ale tylko dwie największe partie polityczne przykuły uwagę mediów i opinii publicznej. Kto z tego weekendowego starcia wychodzi zwycięsko? Czyj program będzie bardziej chwytliwy?
W moim przekonaniu to były dwie zupełnie różne konwencje i mówimy oczywiście o Prawie i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. I czemu innym miałoby służyć? Więc pytanie, kto bardziej przykuł uwagę? Moim zdaniem Koalicja Obywatelska, ponieważ pokazała po latach posuchy, pokazała, nie wiem, 100 punktów, prawda, które chce zrealizować na pierwsze 100 dni. Więc to było jakieś nowum. Ale trzeba podkreślić, że zupełnie były zupełnie inne cele obydwu konwencji. Pierwsza rzecz to Koalicja Obywatelska pragnęła odzyskać momentum, które straciła przez wakacje, takie kampanijne, ponieważ o ile marsz 4 czerwca był udany i wtedy faktycznie Platforma była na wznoszącej, o tyle później to wszystko zaczęło powoli siadać i ta konwencja wtedy miała z powrotem podbić notowania Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, w moim przekonaniu, robiło tą konwencję tylko i wyłącznie po to, żeby osłabić trochę działanie konwencji Platformy Obywatelskiej, a Ryszard Terlecki już zapowiedział, że tak czy inaczej jeszcze Prawo i Sprawiedliwość zorganizuje konwencję programową. Ciekawe mówiąc, coś tak czuję, że...
Chociaż w sobotę dostaliśmy program i tu jest pewna różnica. Oczywiście przeciętny wyborca jej w ogóle nie zauważy, ale Prawo i Sprawiedliwość opublikowało 230 stron programu, tak jak robi na prawie każde wybory parlamentarne, że pojawia się program spisany. No pewnie mogło być więcej szczegółów, ale 230 stron to i tak jest taki dokument, którego pewnie nawet znaczna część dziennikarzy politycznych nie przeczyta, nawet nie, a tym bardziej nie przyswoi. Tymczasem Platforma się pokazała 100 różnych haseł, a się bardzo różnych, z bardzo różnych dziedzin, no i z deklaracją, że to wszystko zrobi w 100 dni, co nie wiem, czy jest realne. Nie wiem, są obietnice, które są do spełnienia. Pytanie, czy w ogóle mają mieć jakiś charakter, czy wyborcy koalicji oczekują tego, że Donald Tusk będzie swoje obietnice spełniał.
Tego nie wiem, to trzeba byłoby tak naprawdę pytać ogół społeczeństwa. Tak naprawdę to wydaje mi się, że właśnie gra idzie w tej chwili o to, o wiarygodność. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że w tej kampanii wyborczej od dawien dawna, zresztą komentatorzy się dziwili, że PiS ciągle wraca do przeszłości Donalda Tuska i jego niespełnionych obietnic. Po co to robią? Ano po to, że jeżeli w końcu Platforma właśnie pokaże cokolwiek...
Aha, prawda? Nie wiem, czy się... Nie wiem, czy... Słyszymy się. Słyszymy, panie redaktorze. Właśnie słyszymy się słabo, to drugie słowo dolatuje do nas od pana redaktora. Mam nadzieję, że teraz słychać mnie Czy nas teraz słychać?
Słychać. Ja słyszę doskonale.
No to wróćmy do tych rozważań o różnicach programowych. Prawo i Sprawiedliwość, 7 głównych propozycji i program 230 kilka stron. Platforma 100 konkretów na pierwsze 100 dni. Na ile jest tak, że program Platformy jest spójny i może przekonać, a na ile jest tylko no, pewnym takim wybiegiem, że cały czas padały pytania, czy Platforma ma program, to Platforma pokazała, tak, mamy 100 konkretów i odczepcie się od nas w końcu z tym programem.
No mniej więcej tak to chyba należałoby troszeczkę odczytać, to znaczy tam w tym programie jest dla każdego coś dobrego, łącznie z silnymi razem, czyli rozliczeniem PiS-u, prawda? Więc to tak to zostało podane. Prawdą jest to, co pan redaktor powiedział, że pytanie, czy ile z tych punktów da się zrealizować w 100 dni? Będzie trudno, bo powiedziałbym w ten sposób, dlatego że większość będzie uzależniona również od decyzji na przykład pana prezydenta, który jakoś się nigdzie nie wybiera, prawda, więc będzie pewnie się pilnie przyglądał tym różnym propozycjom Koalicji Obywatelskiej. Cała gra, która się toczy w tej chwili w kampanii wyborczej, toczy się o pokazanie, kto jest bardziej wiarygodny. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Donald Tusk z obietnicami Koalicji Obywatelskiej.
Też jeden element opiszmy. Pojawiają się sondaże, siłą rzeczy nie mamy innych możliwości, żeby zajrzeć w opinię Polaków niż to, co nam podają sondażownie i ośrodki badań opinii publicznej. Widzimy w ostatnich dniach, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas rośnie, odbija się od pewnego dna albo zwiększa swoje poparcie. Koalicja Obywatelska troszkę traci, ale co jest ciekawe, w jednym z ostatnich sondaży dzisiaj opublikowanych okazuje się, że beneficjentem pewnych ruchów kadrowych albo z innych powodów beneficjentem ostatnich dni jest Lewica, która wydatnie rośnie. To jest tak, że Donald Tusk przeszarżował, że szpaga Donalda Tuska od Jany Szostak po Romana Giertycha to już było dla części wyborców koalicji za dużo?
Być może tak, ale Lewica też troszeczkę poszła w tradycyjne tematy lewicowe, czyli tak naprawdę pracę na przykład, płace i to jest coś, co ludzi interesuje, a nie dotychczasowa ich narracja skupiona głównie na ideologii. Więc być może też to zagrało w pewien sposób na korzyść Lewicy. Tylko, że zobaczymy.
ja patrzę na te wszystkie sondaże, one są tak rozjeżdżają się pomiędzy sondażowniami. Takie przecież są osoby, jak na przykład Marcin Palade i inni, którzy wyciągają już średnią z tych sondaży, żeby w jakiś sposób mieć przynajmniej element domniemania wiarygodności tych notowań, prawda? Bo różne sondażownie różnie podają i to jest element chyba gry wyborczej, tak bym to określił. Pytanie jest takie, czy w miarę upływu czasu i zbliżania się terminu wyborów, jak bardzo będą niektóre sondażownie modulowały swoje na przykład wyniki wyborcze.
I zobaczymy właśnie, jak to będzie. Jest taka sondażownia, która robi badania dla telewizji TVN, gdzie tam gwałtownie bardzo Prawo i Sprawiedliwość rosło, ale wydaje się, że było niedoszacowane wcześniej. Trzeba teraz urealnić sondaże. Może taki właśnie jest ten proces, który w sondażowniach zachodzi, o czym mówił Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska24. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na zegarach godzina 7:49, a my już biegniemy do wczorajszych wydarzeń. Tak, to nie jest pomyłka. Nie mówiliśmy dzisiaj o wczorajszym meczu jednym i drugim i piłkarzy i siatkarzy, ale to wszystko ma dla Państwa Grzegorz Milko. Czas na sport.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Dwie informacje, dobra i zła. I teraz od której zacząć? Może zacznijmy od tej złej. Polska przegrywa z Albanią w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy 0-2 w Tiranie. Przegraliśmy. Strzelamy gola na początku meczu, Kiwior, ale po analizie VAR ten gol jest anulowany. Mieliśmy jeszcze jedną dobrą sytuację, ale wtedy zaczęli grać Albańczycy. 37 minuta. Strzał życia wykonuje Asami. Piękny gol z dystansu z bocznej strefy boiska. Wojciech Szczęsny, mimo że frunął jak jakiś ptak, ale nie był w stanie tej piłki złapać. No i to napędziło Albańczyków. Naprawdę grali coraz lepiej, a my po prostu coraz gorzej. Taka paradoksalna sytuacja, bo w 62 minucie Fernando Santos dokonuje dwóch zmian. Wchodzą Świderski i Grosicki i chwilę po tym wejściu, gdzie to my mieliśmy zmieniać obraz gry, Mili Daku strzela gola. Jeszcze po rykoszecie piłka odbija się od nogi Wieteski, myli Szczęstego, wpada do siatki. Nic już więcej nie zrobiliśmy, też bardzo gorąca taka atmosfera, niezdrowa, rzucane race, te głośne z megafonów, jakieś hasła, no to wszystko po prostu bardzo pewnie pomagało Albańczykom, a gdzieś tam Polacy po prostu byli jak stłamszeni. Przegrywamy w fatalnym stylu, bo taka jest prawda. I co powiedział Wojciech Szczęsny po tym meczu? Nie fajny mecz, to nie był fajny mecz. Nie tak to miało wyglądać w ogóle w całych eliminacjach. Wygląda to albo źle, albo fatalnie. Zawód i dużo wstydu. Całe eliminacje i ten dzisiejszy mecz, powiedział dla TVP Sport właśnie Wojciech Szczęsny. Jeszcze taka sytuacja, że spadamy na przedostatnie miejsce w tabeli właśnie eliminacji tej grupy. Za nami tylko Wyspy Owcze. Mamy raptem 6 punktów. Albania, która prowadzi w tej tabeli, ma 10, Czesi mają 8, przed nami jest nawet Mołdawia, która ma o 2 punkty więcej. I wczoraj właśnie też był taki mecz, że Mołdawia wygrała na wyjeździe z Wyspami Owczymi 1-0. A więc źle, bardzo źle, już oczywiście podniosły się głosy, żeby Fernando Santos po prostu został zdymisjonowany, a w jego miejsce najpewniej pierwszym kandydatem jest Marek Papszun. No ale oczywiście to by było zerwanie kontraktu. To są decyzje, które musi podjąć Polski Związek Piłki Nożnej, aczkolwiek wszystkie media, jakie dzisiaj od rana przeglądam, mówią o tym, ba, wręcz głośno apelują, że to koniec misji Fernando Santosa, że to jest najwyższy czas na zmianę na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. To jest ta wiadomość zła, wiadomość dobra, a więc wiadomość dobra jest taka, że euroklasa, bo tak piszą dzisiejsze media o grze polskich siatkarzy. Wygrywamy z Belgią 3-1, urwali nam jednego seta, ale to nic, bo graliśmy dalej, to było było wtedy 2-1, trzeci set decydujący wygrany, bardzo dobra gra, no i jesteśmy coraz bliżej strefy medalowej Mistrzostw Europy. Pokonaliśmy Belgię w Bari, bo tam odbywał się ten mecz, a teraz o już strefę medalową zagramy z Serbią. Do tego pojedynku będę jeszcze wracał po godzinie 9, także w kolejnych wejściach. Natomiast co jest jeszcze istotne? Istotne jest to, że po prostu zupełnie na dwóch różnych biegunach są te dwie chyba najpopularniejsze gry zespołowe w naszym kraju. Euroklapa, tak pisze dzisiejszy przegląd sportowy w przypadku piłkarzy, Euroklasa w przypadku siatkarzy. Na pewno wielką klasą też jest sam dla siebie Novak Djokovic, który wygrywa swój 24. tytuł wielkoszlemowy, wygrywa na US Open. Po bardzo łatwym finale pokonał Daniła Miedwiediewa 3-0, dwa razy po 6-3, 7-6 jeden set, ten drugi kosztował go trochę więcej energii i zrewanżował się za porażkę sprzed 2 lat. A przypomnijmy, że zwycięzczynią z kolei turnieju Pań została Cori Coco-Gauff, która pokonała Arinę Sabalenkę. Zmiana na pozycji liderki tabeli WTA, bo Iga Świątek zdetronizowana spada na drugie miejsce. Białorusinka Sabalenka jest pierwsza. Coco-Gauff wdrapuje się na trzecie miejsce. 20 lat czekali Amerykanie na zwycięstwo tenisistki właśnie ze Stanów Zjednoczonych. No i się doczekali. O wiele gorzej jest, jeśli chodzi o tytuł wielkoszlemowy panów, ale to już jest ich zmartwienie. Natomiast na pewno takiego zmartwienia nie mają. Bardzo cieszą się po tym, co zrobili Niemcy w Mistrzostwach Świata w koszykówce. Proszę sobie wyobrazić, że wygrali w finale Serbią i zostali mistrzami świata. Tak, tak, koszykarze z naszej zachodniej granicy są najlepszą drużyną na świecie w Mistrzostwach koszykarskich. Stany Zjednoczone dopiero na 4. miejscu, może bez jakichś największych gwiazd NBA, ale z zawodnikami NBA. No a w meczu o 3. miejsce to Kanada pokonała właśnie Stany Zjednoczone. I wczoraj w magazynie Porozmawiajmy o Sporcie do tych mistrzostw odniósł się, obserwował je wielki fachowiec, ekspert od koszykówki, redaktor Wojciech Michałowicz. Posłuchajmy.
Tego typu imprezy, czy Puchary Świata, czy Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, to są takie imprezy dla prawdziwych drużyn. I właśnie takim prawdziwym zespołem niepokonanym w 7 meczach kolejnych, już tam rozgrywanych w Azji, w fazie finałowej oczywiście na Filipinach, w Manili, byli Niemcy. To bardzo w ogóle ciekawa drużyna, bo ona się składa z takich chłopaków jak chociażby Dennis Schroeder, który już 10 lat gra w NBA i właśnie nie do końca gra dla pieniędzy, ale właśnie dla bardzo dobrych zespołów. Oprócz tego mają fajną organizację drużyny, w tym podobnym składzie grają od ładnych paru sezonów. Mają wybitnego szkoleniowca, takiego Kanadyjczyka, który sam grał w koszykówkę w Finlandii i też już ich dosyć długo prowadzi. Także po prostu zespołowość i ta zespołowość była górą. No, nie mówiąc o tym, że Niemcy mają 4 naprawdę wybitnych zawodników w tej aktualnej kadrze, którzy grają na co dzień w NBA, no i w tej NBA wiele znaczą. Amerykanie przegrali aż 3 mecze na tym turnieju, bo między nimi spotkanie o 3. miejsce, ale także półfinał z Niemcami. Zresztą stracili tam 120 punktów. Przegrali także jedno spotkanie jeszcze wcześniej w grupie, kiedy już była najlepsza 16 i też przegrali z Litwą. Amerykanie przede wszystkim nie byli zespołem w takim stopniu, w jakim trzeba było, bo ta koszykówka taka światowa czy europejska poza NBA, ona jest taką bardzo koncepcyjną, bardzo taką inteligentną grą, wszystko trzeba mieć przemyślane, trzeba mieć chociażby kontrolować tempo, tak jak potrafią to robić Niemcy, mieć bardzo wyrównany skład, dobre hierarchie w zespole, prawda, czyli każdy zna dokładnie swoją rolę, a Amerykanie to jest taki zespół, który zbiera się krótko przed imprezą, co oni tam potrenowali, parę meczów rozegrali ledwie też przed samym Pucharem Świata, no i też Amerykanie mają, to może brzmi jak paradoks ze współczesnej koszykówce, ale niestety tak jest dla Amerykanów, oni stawiają na niskie składy i przez to bardzo przegrywają z takimi bardziej klasycznymi drużynami, europejskimi, bo tak to trzeba określić.
To powiedział Wojciech Michałowicz, ekspert koszykówki. Dodajmy jeszcze, że nie grała na tych mistrzostwach Polska, ale nas teraz czekają bardzo ważne kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. W listopadzie zagramy, ale mamy naprawdę dobrą drużynę, która pokazała się na mistrzostwach Europy, a na przykład koszykarz Balcerowski jest nawet przymierzany do Boston Celtics. Może będzie grał właśnie w Celtach z Bostonu w NBA. Obok Jeremiego Sochana będzie drugim Polakiem, ale to jeszcze oczywiście jest melodia przyszłości. Na pewno Mamy dobrą drużynę, której kapitanem jest Mateusz Ponitka, świetny koszykarz Panathinaikosu. Jeszcze wrócę na chwilę do piłki nożnej, no bo przecież także wielkie wydarzenie w ramach eliminacji Mistrzostw Europy we Wrocławiu, gdzie wielka piłka zagościła we Wrocławiu. 45 tysięcy ludzi oglądało mecz Ukraina-Anglia 1-1. Zakończyło się to spotkanie, ale w sobotę we Wrocławiu był no, naprawdę domem dla reprezentantów Ukrainy. Bardzo też takie podniosła atmosfera. Polska zawsze dobrze, godnie, z całym sercem przyjmuje Ukrainę. Nawet na polu sportowym, co widać. Też bardzo ważne wydarzenie w sobotę na Stadionie Pogoni w Szczecinie. Mecz gramy dla Dymka, dla Roberta Dymkowskiego, którego dotknęła straszna choroba, zanik poboczny, zanik mięśni. I właśnie wszystkie fundusze z tego meczu, pięknego meczu, gdzie też dopisała publiczność, komplet publiczności praktycznie na Stadionie Pogoni w Szczecinie, i to fundusze oczywiście pójdą na leczenie tego byłego znakomitego napastnika Pogoni Szczecin, między innymi, ale głównie Pogoni, bo jest na pewno jedną z legend Pogoni, także grał między innymi Warca, później był trenerem między innymi drużyny Pogoni kobiet. Były dawne gwiazdy ze Szczecina, nie tylko. Dawna Pogoń zmierzyła się z drużyną reprezentacji właśnie i okręgu szczecińskiego i generalnie wszystko wypadło bardzo, bardzo dobrze. Ale jeszcze teraz Żużel, bo przecież Żużel pojechał k półfinału Ekstraligi. Znamy finalistów. Motor Lublin będzie walczył w finale z Betardem Spartą Wrocław. Jak wczorajsze półfinały układały się, Motor spokojnie pokonał Włókniarza Częstochowa 58-32 bez problemu w zasadzie, a więc ten drugi mecz także dla obecnych mistrzów Polski. Hampel 8 punktów, Kubera 7, Lindgren 10, Zmarzlik 14. No to oczywiście dla zwycięzców. Natomiast Betard Sparta też w zasadzie gładko, ale były takie momenty trochę niepewności. Wygrał z Apatorem Toruń 51-39. Upadek Janowskiego, bardzo niemiła sytuacja, kiedy puściło sprzęgło i po prostu wywrócił się na plecy. Tuż za linią startu został zwieziony przez karetkę. Na szczęście nie ma jakichś groźnych doniesień, bardziej potłuczenia, a po prostu jechali inni bardzo dobrze, bo przecież Łaguta 10 punktów, Kowalski, Bartłomiej Kowalski junior 11 punktów, Biuli 12, Apator Toruń, w zasadzie tylko Emil Sajfudinow nawiązał walkę, bo uzyskał 13 punktów, a więc mamy finał Motor Lublin Betard Sparta. Także sport po godzinie 9. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, jest 8 w tym wydaniu wiadomości. Nowy spot wyborczy PiS. Jarosław Kaczyński odmawia kanclerzowi Niemiec. Zagraniczne media o beatyfikacji rodziny Ulmów oraz wzrasta liczba ofiar trzęsienia ziemi w Maroku. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
To Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie, mówi wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w spocie Prawa i Sprawiedliwości zamieszczonym na Twitterze, odnosząc się do kwestii podniesienia wieku emerytalnego w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało dziś w mediach społecznościowych inscenizowany filmik. Prezes PiS odbiera w nim połączenie telefoniczne z biura ambasadora Niemiec w Warszawie. Rozmówca chce go połączyć z kanclerzem Niemiec w sprawie wieku emerytalnego w Polsce. Otóż uważamy, że powinien być taki wiek emerytalny jak za pana premiera Tuska, mówi pracownik ambasady. Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły, odpowiada Jarosław Kaczyński. Referendum w Polsce odbędzie się tego samego dnia, co wybory parlamentarne w niedzielę 15 października. W trzecim pytaniu Polacy odpowiedzą na pytanie, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Wczoraj odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów, która podczas II wojny światowej udzielała schronienia Żydom. O beatyfikację poprosił metropolita przemyski arcybiskup Adam Szala.
Odczytany zostanie list apostolski, w którym jego świątobliwość wpisuje czcigodne sługi Boże Józefa i Wiktorię Ulmów z ich siedmiorgiem dzieci do grona błogosławionych. Powstańmy.
Beatyfikację opisują również zagraniczne media. The Washington Post opisuje ją jako bezprecedensowe posunięcie Watykanu. Agencja Reutera cytuje list papieża Franciszka, w którym podkreśla, że rodzina Ulmów złożyła ofiarę ze swojego życia ze względu na miłość do innych ludzi. BBC przypomina z kolei, że ponad 7 tysięcy Polaków uzyskało tytuł sprawiedliwych wśród narodów świata za ratowanie życia Żydów podczas II wojny światowej, a włoski dziennik Corriere della Sera przedstawił historię prześladowania Żydów przez Niemców i bohaterskich czynów Polaków w celu ratowania życia swoich sąsiadów. Z uczestnikami uroczystości połączył się papież Franciszek. Podkreślił, że Ulmowie byli wzorem do naśladowania w czynieniu dobra. W mszy beatyfikacyjnej wzięli też udział przedstawiciele władz państwowych, m.in. prezydent Andrzej Duda, a po uroczystościach dla Radia Wnet wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki.
Ja oczywiście z jednej strony przeżywałem to bardzo duchowo, ale z drugiej dla mnie jest to taki bardzo ważny akt przyznania sprawiedliwości, uznania sprawiedliwości i prawdy o II wojnie światowej. Ta prawda przez ostatnie dziesięciolecia niestety była tak często zamazywana, że aż coś bardzo głęboko w sercu bolało i na pewno to, co dzisiaj zostało zakomunikowane całemu światu, przyczyni się do podtrzymania prawdy.
Ponad 2100 osób nie żyje, to bilans na tę chwilę piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku. Tak silnych wstrząsów Maroko nie widziało od co najmniej 1900 roku. W poszukiwaniu zaginionych ratownikom pomagają cywile. Największe szkody żywioł wywołał w górach Atlas. Wysłano tam wojsko i śmigłowce. Król Maroka ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Władze apelują też o oddawanie krwi. Kataklizm poważnie dotknął również samego Marrakeszu. Wstrząsy uszkodziły budynki we wpisanej na listę UNESCO starówce oraz zabytkowy meczet księgarzy. W Marrakeszu wiele osób koczuje pod gołym niebem z obawy przed możliwym zawaleniem się budynków. Andrzej Poczobut nagrodzony. Towarzystwo Jana Karskiego uhonorowało białoruskiego opozycjonistę podczas uroczystości w Filharmonii Lubelskiej w Lublinie. Wyróżnienie w imieniu laureata odebrał jego brat Stanisław, który powiedział, że myśli o bracie, o torturach, które musi wytrzymać. Przypomniał jednocześnie, że dziś mija 900 dni od uwięzienia Andrzeja. Prezes Towarzystwa Jana Karskiego Waldemar Piasecki w laudacji odczytanej podczas uroczystości stwierdził, że Andrzej Poczobut obok Tadeusza Kościuszki, Emilii Plater i Konstantego Kastusia Kalinowskiego znajduje się na liście wspólnych bohaterów Polski i Białorusi. Holenderska policja zatrzymała w niedzielę 500 aktywistów klimatycznych blokujących autostradę A12 w Hadze, informuje komenda policji w tym mieście. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych. Pomimo zakazu wydanego przez burmistrza Hagi, działacze organizacji Extinction Rebellion zapowiadają, że będą blokować drogę codziennie. Wczoraj autostrada była zablokowana przez około 2 godziny. W sobotę również doszło do usunięcia aktywistów z ruchliwej autostrady. Wówczas zatrzymano 2400 osób, w tym kilkudziesięciu nieletnich, m.in. 10-letnie dziecko. Jak informuje rzecznik Extinction Rebellion, próby blokady autostrady będą podejmowane codziennie do czasu, aż rząd zrezygnuje ze wspierania wydobywania paliw kopalnych.
Wiadomości z NET.
Prognoza pogody.
Dziś raczej bezchmurnie, jedynie lokalnie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26 stopni na wschodzie do 29-30 na zachodzie i w centrum kraju. Nad morzem nieco chłodniej od 23 do 26 stopni.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Z okien Studio Taipei widać najważniejszy budynek Tajwanu. Słynne Taipei 101. I stamtąd zapraszam w poniedziałek o 9.10 na informacje i analizy. Ryszard Zalski.
Wojciech Cejrowski i Krzysztof Skowroński rozmawiają o Ameryce i Polsce w studiu Dziki Zachód. W każdy poniedziałek o godzinie 18 na antenie Radia Wnet.
To była autopromocja.
Reklama.
W najnowszym Kurierze Wnet. A czym mieli strzelać? Artykuł Adama Gniewieckiego. Wrzesień 1939 roku w przeżyciach 8-latka. Tekst Zygmunta Zielińskiego. Zielone ludziki Europy. Artykuł Andrzeja Jarczewskiego i wiele, wiele innych. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
po reklamie.
Radio Wnet, Radio Wnet, Radio Wnet.
I słuchają Państwo Poranka Wnet, jest godzina 8:10, słyszymy się na falach FM na www.wnet.fm. Czas na gościa Poranka Wnet.
To co?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A dzisiaj naszym gościem Paweł Kukiz. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak nastroje po sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości?
No tak jak i przed, czyli bardzo dobry.
Na scenie nie było Zbigniewa Ziobro, był Paweł Kukiz. To coś znaczy o kondycji Zjednoczonej Prawicy?
Panie redaktorze, mnie, wie pan, dla mnie najwięcej, najbardziej i najwięcej znaczy fakt, że zostały przyjęte do programu Zjednoczonej Prawicy, do programu PiS-u te moje kluczowe postulaty, z którymi tak naprawdę no, znam te postulaty od 1999 roku. Później mówię tutaj przede wszystkim o zmianie ordynacji wyborczej. Potem w 2000 roku poznałem profesora Przystawę poprzez Janusza Sanockiego, byłego posła Kukiz 15, który niestety zmarł. W 2004 roku zbierałem podpisy pod 4 razy tak Platformy Obywatelskiej, w którym jednym z postulatów była zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu na jednomandatową. W 2012 roku powstał ruch Zmieleni.pl i też zbieraliśmy podpisy pod referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych. W 2015 roku przyszedłem z jednym kluczowym postulatem, tak w kampanii prezydenckiej, jak i w kampanii parlamentarnej, postulatem zmiany systemu, zmiany ustroju państwa, który ten ustrój determinuje właśnie sposób wybierania posłów, czyli bo on determinując wskazuje na relacje władza-obywatel. W 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało mi wspólny start w wyborach parlamentarnych. Poszedłem na spotkanie z prezesem Kaczyńskim. Powiedziałem, że z przyjemnością, ale moje postulaty zmiany ordynacji wyborczej i kilka innych przedstawiłem. Pan prezes powiedział, że owszem, miejsce może mi dać na liście, ale bez żadnych warunków. Więc powiedziałem, że bezwarunkowo za skarby ziemi z nimi nie pójdę. Poszedłem z PSL-em, który wpisał wszystkie postulaty. Oczywiście niczego nie zrealizował, jak to PSL. W 2021 podpisałem taką umowę z prezesem Kaczyńskim na przede wszystkim ustawę antykorupcyjną i parę innych kwestii. I w 2023 prezes Kaczyński wpisał do, czy generalnie Prawo i Sprawiedliwość wpisała do programu Zjednoczonej Prawicy absolutnie wszystkie te postulaty, na których mi zależy, czyli zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu na model mieszany, 230 ZJOW-ów, czyli wskazywanych przez obywateli posłów, 230 posłów wskazywanych przez partie polityczne, sędziowie pokoju wybierani przez obywateli, zniesienie immunitetów posłom, senatorom, sędziom, prokuratorom, to znaczy z zachowaniem oczywiście tego materialnego. No i dużo,
to ten dzień referendalny
taki, i duży.
Coś, co jest kwestia ciekawe bardzo, już czyli wybieranie w wyborach powszechnych komendantów Straży Gminnej
Panie
i Miejskiej.
Panie redaktorze, no gdyby mi pan dał po prostu pół minuty, ja wiem, że ja bardzo długo mówię w tej chwili, a to był ostatni punkt, który chciałem powiedzieć, czyli oprócz ordynacja, sędziowie, immunitety, no i ten czwarty punkt, demokracja lokalna, to jest też połączone z deglomeracją, a w skład tej, w tej demokracji lokalnej mieści się postulat dnia referendalnego w samorządach w środku kadencji, w połowie kadencji, powoływanie komendantów Straży Miejskiej bezpośrednio przez obywateli oraz używanie, czy jak gdyby wdrażanie elektronicznego sposobu zbierania podpisów, zbierania głosów pod referendami lokalnymi, ale to jest jak gdyby w dłuższej perspektywie, bo najpierw zmiana legislacji w OZZ-ach, organizacjach zarządzania zbiorowego, spółdzielniach i tak dalej, które umożliwiałyby spółdzielcom czy organizacją zarządzania zbiorowego przeprowadzanie wiążących decyzji poprzez e-voting, przez zaufaną platformę do e-votingu, która to platforma jest przygotowywana przez Instytut Demokracji Bezpośredniej, którym opiekuje się Fundacja Potrafisz Polsko. Taka platforma kosztuje około 1 000 000 zł. Będzie użyczana darmowo wszystkim wspólnotom i OZZ-om, które się na to, o to po prostu zwrócą. Tak to mniej więcej wygląda.
No więc teraz jestem w świetnym nastroju. Całej opowieści, drodze politycznej Pawła Kukiza zwieńczonej tymi propozycjami ćwierć wieku, to po ćwierć wieku, po tej odysei politycznej Pawła Kukiza. Paweł Kukiz, można powiedzieć, że jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Jaki pan ma stosunek do Prawa i Sprawiedliwości?
Proszę pana, jestem politykiem obywatelskim i wielokrotnie mówiłem, no teraz sobie przeglądałem jakieś stare, bo tutaj wysyłałem do pana Nizinkiewicza, który jakieś bzdury wypisuje w tej Rzeczpospolitej, a który ma w samej tej Rzeczpospolitej tak zatytułowany Kukiz. No i przejrzałem sobie ten cały tak od 2015 roku. Już w 2015 roku w sierpniu mówiłem, że najbardziej prawdopodobne, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, między wyborami prezydenckimi a parlamentarnymi, że najprawdopodobniejszym koalicjantem w przyszłości będzie Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że tylko Prawo i Sprawiedliwość ma w programie zmiany systemowe, zmiany ustrojowe. To była pierwsza rzecz. Już mówiłem też w roku 2018, również mówiłem, że pójdę absolutnie z każdym, kto zagwarantuje mi współpracę w zakresie zmian ordynacji wyborczej, spraw referendalnych, spraw po prostu dążenia do państwa obywatelskiego. I w 2018 roku również powiedziałem, że takie warunki będę, nie będę stawiał PiS-owi, chociaż byłem wtedy jeszcze w miarę silny jest coś takiego, będę głosował za rządem, to jest 2015 roku, z października, będę głosował za rządem mniejszościowym, jeśli Kaczyński zgodzi się na zmianę konstytucji, mówi Rzeczpospolitej Paweł Kukiz w 2015, a w 2018 Paweł Kukiz powiedział, że pójdzie też w 2019 z Prawem i Sprawiedliwością, pod warunkiem, że Prawo i Sprawiedliwość wpisze te zmiany ustrojowe, które wpisał właśnie teraz w 2023. W 2019
nie byli na to przygotowani. I teraz Paweł Kukiz mówił w sobotę: jestem tutaj z wami, bo te zmiany zostały wpisane do programu Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w Opolu. I zastanawiam się, czy pan jest tam najmitą, czy już czuje pan się jak w domu w Prawie i Sprawiedliwości? Jak to wygląda po tych zmianach programowych?
Proszę pana, jak w domu, to ja się czuję w domu. Natomiast tutaj jestem w polityce i robię wszystko. Proszę pana, z całą pewnością Prawo i Sprawiedliwość światopoglądowo jest mi najbliższe. Natomiast podobnie jak wszyscy obywatele, widzę różnego rodzaju, delikatnie bardzo mówiąc, wady, chociaż można byłoby to mocniej określić, szczególnie spółki, szczególnie te sprawy, które trawią po prostu, które ten ustrój wręcz generuje, takie jak nepotyzm, jak sitwy, jak tego typu sprawy, to z roku na rok narasta w Polsce i w tym ustroju będzie narastało bez względu na to, kto obejmie władzę, jeśli nie odpartyjni się państwa, jeśli te partie będą miały absolutnie, czy to lewe, czy prawe, monopol na zarządzanie państwem po wygranych wyborach i monopol na wystawianie kandydatów do Sejmu. To jest rzecz rzecz po prostu oczywista.
A może pan powiedz tak, po prostu lubi Jarosława Kaczyńskiego, a nie lubi jego partii. Może taki jest klucz do zrozumienia wyborów.
Proszę pana, lubić to nie, no błagam, proszę mnie nie traktować jak idioty, jak jakiegoś, nie wiem, przeciętnego posła. Tylko proszę pana, ja nie poszedłem tam po to, żeby tam swoich kolegów szukać, czy znajomych, czy spółek Skarbu Państwa, czy urzędów, tylko poszedłem, żeby zmienić ustrój. Dlatego też te media, tak zwane wolne, mając pełną świadomość, że konsekwentnie idę po te rzeczy, które ten system zmieniają, bez względu na te całe opluwania i tak dalej, te wszystkie rzeczy, idę po prostu zmienić państwo i wprowadzone w życie te postulaty, które są wpisane do programu Prawa i Sprawiedliwości, te tak zwane wolne media, w cudzysłowie, zdają sobie sprawę, że to są przemiany na miarę 89 roku, bo im po prostu Eldorado całe rozwalają. Stąd te wszystkie kłamstwa, manipulacje, stąd te wszystkie Nizinkiewiczowe jakieś rojenia, którymi dzisiaj czytam, że Kukiz się sprzedał PiS-owi. No to w takim razie można powiedzieć, że Zieloni sprzedali się Tuskowi, Nowoczesna sprzedała się Tuskowi i w ogóle sama rozmowa PSL-u z Platformą to jest syndrom sprzedania się. Nie, ja poszedłem po postulaty. Sprzedałbym się wtedy, gdybym wziął jakiś urząd, gdybym wziął od nich pieniądze dla siebie, na swoje jakieś, realizował swoje własne partykularne interesy materialne. Tak, to jest sprzedanie się. Natomiast to nic innego jak po prostu realizowanie programu wyborczego i polityka. Proste.
Dobrze, tylko polityka ma to do siebie, że trzeba mieć do kogoś zaufanie. Jak się podpisuje pewne porozumienie, to trzeba mieć do kogoś, czyli tyle właśnie zaufania, żeby wierzyć, że on to spełni. A po drugie, startuje pan z listy partyjnej Prawa i Sprawiedliwości.
No bo innej możliwości nie ma, panie redaktorze.
Jasne,
no bo innej możliwości
zostanie
nie
pan
ma.
Pewnie, prawie na pewno zostanie pan posłem. Co się stanie po wyborach? Wejdzie pan do klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość?
Gdyby pan mógł mi przypomnieć pierwszą część pytania, bo zadał pan trzy.
Dobrze, to ja zadam jedno pytanie. Czy po wyborach
nie, to
będzie pan lojalny?
Pierwszą część pytania, gdyby pan był uprzejmy powtórzyć, bo ja miałem tam odpowiedź,
nie, a ja będę uprzejmy zapytać, czy pan wejdzie do klubu i będzie lojalnym członkiem klubu PiS po wyborach?
Jeśli PiS będzie lojalnym partnerem i będzie robił wszystko, by te ustawy wprowadzić, jak najbardziej. Jeśli nie, to nie. Proste, to przecież jest oczywiste. Ja nie poszedłem, powtarzam, po pieniądze do Sejmu, bo znacznie lepiej zarabiałem i lżej pracując i robiąc to, co kocham w czasach rock'n'rolla. Nie poszedłem po jakiś splendor, bo wiadomo, że pójście w politykę wiąże się z opluwaniem. Gdybym chciał być lubiany, to zostałbym na scenie. Proste. Tylko poszedłem po ustawy. Jeżeli oni będą realizować program, to wtedy będę lojalnym koalicjantem. A jeśli nie, to nie. Ja żadnego zobowiązania z PiS-em nie podpisałem. To oni wpisali do programu moje postulaty. Ja natomiast nie podpisałem absolutnie niczego, bo po prostu jest zaufanie między, myślę, że jest takie zaufanie prezesa, zresztą obopólne, że nie było to potrzebne. Wiem już, jakie pan zadał pierwsze pytanie, że to jest jakieś ryzyko. Tak, o zaufanie. No więc panu, proszę pana, no oczywiście, że to nie jest tylko zaufanie na piękne oczy, tylko to jest zaufanie wynikające z doświadczeń po podpisaniu umowy z 2021 roku w czerwcu z prezesem, czy w sierpniu z prezesem Kaczyńskim. Zrealizował mi te wszystkie ustawy, które były przedmiotem umowy, a nadto jeszcze dwa razy tyle, choćby ostatnio pan powinien być jako republikanin z tego zadowolony, mianowicie zliberalizowanie ustawy dotyczącej eksploatorów, tych tak zwanych poszukiwaczy skarbów, czy też druga ustawa, też bardzo mocno przez Kukiz 15, że tak powiem, promowana, czy brzydko to zabrzmi, lobbowana ustawa broniąca polskie apteki przed zawłaszczeniem przez korporacje zachodnie. Więc to są rzeczy takie, którymi prezes ustali, uchwalił bez, ponad jak gdyby plan. Uchwalił mi ponad plan, oprócz tego ustawę wyrównującą świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, EWK, EWM.
Dobrze, no ale nie uchwalił panu w ramach planu kwestii sądów pokoju chociażby.
Wszystko zrobił w tym kierunku, ponieważ sędziów pokoju zablokowali ziobryści wspólnie z opozycją. PSL, który miał wpisany w 2019 postulaty sędziów pokoju, pomógł opozycji i ziobrzystom zablokować tę ustawę w Komisji Sprawiedliwości. No, powiem słuchaczom, nie wszyscy wiedzą, najpierw taka ustawa idzie do komisji, o sędziach pokoju, do Komisji Sprawiedliwości. Komisja ją ocenia, a następnie wypuszcza dalej pod głosowanie Sejmu. No i ta ustawa nie mogła pójść pod głosowanie Sejmu z prostej przyczyny: czterech ziobrystów wspólnie z PSL-em i opozycją, mimo że PSL, powtarzam, ma w programie wpisane, taką miało obietnicę wyborczą w 2019 roku, nie tylko względem mnie, ale względem wyborców, blokowało tę ustawę w Komisji Sprawiedliwości. Kiedy ja zwróciłem na to uwagę prezesowi Kaczyńskiemu, zainterweniował, odbyło się głosowanie w Komisji Sprawiedliwości nad odwołaniem czterech członków Solidarnej Polski z tej komisji. Prawo i Sprawiedliwość zagłosowała za odwołaniem tych czterech członków, natomiast oczywiście Solidarna Polska głosowała przeciwko swojemu odwołaniu, ci członkowie, i wspomagani byli przez panią Pichowicz, przez opozycję i przez pana Paszyka z PSL-u. No więc tutaj prezes Kaczyński wywiązał się absolutnie ze wszystkiego. Ja podpisywałem umowę z Kaczyńskim, a nie z Ziobrem, i z PiS-em, a nie ze Zjednoczoną Prawicą. Proste.
No ale na listach PiS-u jest także Zbigniew Ziobro. Pan jest liderem w Opolu, a on w Rzeszowie. Za czym się panowie porozumiecie? Chociaż w programie PiS-u sędziowie pokoju też są wpisani jak najbardziej na stronie 161.
Nie tylko PiS-u, ale generalnie Zjednoczonej Prawicy. Ja krótką pogawędkę odbyłem podczas tej konwencji z ministrem Wójcikiem i myślę, że wszystko jest do dogadania. Może będzie potrzebny jakiś drobny kompromis, też odpuszczenie z naszej strony jakiejś tam rzeczy. Może będzie potrzebne z kolei panu ministrowi wsparcie z naszej strony. Ja też przy okazji przypomnę panu ministrowi o jednej deklaracji, jaką złożył chyba w 2013 roku Solidarną Polską. Byłem wtedy na tym kongresie 10 lat temu, gdy powiedział, że prokurator generalny powinien być wybierany w wyborach powszechnych. Więc może zanim do tego dojdziemy, to może się uda przekonać i pana prezesa Kaczyńskiego, i pana ministra Ziobry, że może na początek rozłączmy funkcję ministra sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego, a potem dążmy do wyboru tego prokuratora generalnego w wyborach powszechnych.
To panie pośle, Paweł Kukiz naszym gościem. Jeszcze na chwilę zajrzyjmy na opozycję. Pan pewnie nie wie, ale dzisiaj ma zawitać do Opola Rafał Trzaskowski i Donald Tusk w ramach trasy 100 konkretów na 100 dni. Gdyby pan spotkał Donalda Tuska, co by pan mu powiedział?
Nie, no siedzą u mnie w drugim pokoju, czekają aż skończę rozmowę. Wie pan, i potem do Opola jadą dopiero.
To jest dobra trasa, a to co im pan powie, jak tylko skończymy wywiad?
Proszę pana, ja nie mam im nic do, nie tak mówiąc poważnie, nie mam niczego im do powiedzenia, mogę tylko powiedzieć, w 2004 roku człowieku oszukałeś mnie na maksa, zbierałem podpisy pod referendum 4 razy tak, 750 tysięcy zostało tych, tam gdzie były właśnie JOW-y, 750 tysięcy podpisów zostało potem zmielonych w Sejmie, a w momencie, kiedy objęli władzę Platforma Obywatelska, nawet mieszanej ordynacji nie wprowadziła, chociaż mogła. Więc absolutnie mogła się o to starać i absolutnie z tych, ani jednego chyba postulatu z tych 4 razy tak nie zrealizowali. Oni planowali zmniejszenie liczby posłów o połowę, wybór Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych. No to oczywiście to wymagałoby zmiany konstytucji, ale żadnego kroku w tym kierunku takiego projektu nie złożyli w Sejmie, nawet nie próbowali. Było tam jeszcze zniesienie immunitetów, to jest też bardzo ważny punkt w programie, też wymagający zmiany konstytucji, ale również nie złożyli tego projektu. Jest to wpisane teraz do programu, do porozumienia Kukiz 15 z Prawem i Sprawiedliwością. I jeszcze jakaś jedna, aha, chyba finansowanie partii politycznych, to zdaje się to było te 4. No niczego nie zrobili, no co ja miałbym mu powiedzieć. No, niczego mu nie mam do powiedzenia.
A teraz zaproponował, to ważne dla pana rodzinnego budżetu domowego, zapowiedział Donald Tusk podwyżkę dla nauczycieli o 30% w ciągu pierwszych 100 dni.
No tak, tak, tak.
Wierzy
to dlaczego
pan?
Nie powinien? Proszę, nie, no absolutnie. No, no przecież to każdy, kto wierzy w te wszystkie rzeczy, to głupi jest po prostu. No, no co ja panu będę mówił? Przecież ludzie pamięci nie mają. Wie pan, ja mogę mieć wiele pretensji do Prawa Sprawiedliwości i mam właśnie za te spółki Skarbu Państwa, za tłuste koty, za to wszystko. Ale tak jak powiedziałem, bez zmian systemowych, ustrojowych to nie ulegnie absolutnie poprawie, czy będzie rządził PiS, czy ktokolwiek inny. Będzie po prostu ta Polska w tej kwestii, ci Polacy się przyzwyczajają, już moi rodacy, do wszystkiego absolutnie. Polacy przypominają gotującą się żabę. Najpierw było lub czasopisma, jakoś to przełknęli. Potem z kolei była afera USOWY, wydawało się, że już nic nie może być mocniejszego, przełknęli i przełykają teraz też kolejne rzeczy.
Się ugotują. Skąd pan na pewno, że teraz pan się nie przebrał w strój kucharza, nie założył białej czapki i nie gotuje
pana,
tej żaby
ja
razem
rzecz.
Z partią rządzącą?
Nie, proszę pana, ja dałem przepis, jak tej żaby nie ugotować, a to, co zrobi z tym partia rządząca i obywatele, ludzie, bo to od ludzi zależy, co zrobi władza, to od ludzi zależy, od świadomości ludzi zależy, jak ten mój przepis będzie rozpowszechniony. Ale jeżeli ludzie często nie odróżniają Sejmu od rządu, jeśli ludzie bardziej wierzą mediom niż
politykom, zdrowemu, ja rozumiem.
Nie, zdrowemu rozsądkowi. Przecież może pan w internecie wszystko znaleźć. Jeśli ludzie nie zdają sobie sprawy, czy ludzie oczekują, krzyczą, biegają po ulicach, krzyczą, chcemy wolności, większej wolności, ale zachowajmy ustrój niewolniczy, no to wie pan, no to żaden przepis tutaj szczególnie nie pomoże. Jest jedno pozytywne, że jest spora grupa ludzi, mówię o tym, 4-5% takich w Polsce, z tym, że 3/4 z nich to w ogóle nie chce się angażować w politykę, którzy mają świadomość, że to jest ustrój postkomunistyczny, że wszystkie partie w Polsce, wszystkie absolutnie partie w Polsce, szczególnie te stare, mają sznyt, charakter bolszewicki, bo to wynika właśnie z tego, że one mają te partie monopol na wskazywanie posłów.
No dobrze,
że w Polsce,
pan chce...
I ostatnie zdanie w tej kwestii. Nie ma w Polsce instytucji prawdziwego obywatelskiego referendum. Nie istnieje. To, co jest, to są plebiscyty partyjne, ponieważ to tylko politycy mają prawo rozpisania, może nie tylko politycy mają prawo rozpisania referendum, ale żadne referendum w Polsce nie może być rozpisane bezpośrednio przez obywateli i nie może być, obywatele nie mogą być autorami pytań i rozpisać referendum, bo nawet gdybyśmy zebrali te 500 tysięcy podpisów, które wymaga konstytucja, to musi być przegłosowane przez Sejm. Czy referendum rozpisane rozpisujemy, czy nie rozpisujemy. Już były takie przypadki, mówię chociażby te 4 razy tak, że mimo zebrania no prawie dwukrotnie więcej, czy tam 2,5 razy, czy tam 1,5 więcej podpisów niż wymaga tego legislacja, zmielono te podpisy, a lud ogon podkulił, pokrzyczał, powygłupiał się na ulicach i cześć. No.
Ostatnie pytanie, ostatnia kwestia właściwie, bo trochę tak wygląda, tak jakby pan chciał mieć ciastko i to ciastko zjeść, być antysystemowcem i atakować bolszewickie partie, będąc liderem listy w jednym z okręgów.
Co mam robić? Ale przepraszam sekundę, to co mi pan proponuje, żebym na ulicy kamieniami rzucał, czy co? Czy o co panu chodzi? No jeżeli chcę to zmienić, to mogę to zmienić tylko od środka, tylko i wyłącznie. Natomiast tak jak powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość wpisało wszystkie moje postulaty. Absolutnie.
No dobrze, to jest partią bolszewicką, czy nie jest? Jak pan patrzy na swoich kolegów z list, to są bolszewicy, czy nie bolszewicy?
Proszę pana, pan się czepia jednej wydźwięku, czy jak gdyby emocji zawartej w słowie. Powtarzam raz jeszcze, zupełnie proste, zupełnie na chłodno. Wszystkie partie w Polsce, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, Platformą Obywatelską, wszelkimi partiami wozowskimi, są partiami o sznycie bolszewickim, są partiami postkomunistycznymi. Mają taką konstrukcję, bo to tak jak w PZPR-ze, wódz wskazywał z oligarchią, kto ma zaszczyt być w Sejmie, a kto tego zaszczytu nie dostąpi.
I oligarchia wskazała pana.
Proszę, co?
No i oligarchia wskazała pana na pierwsze miejsce w Opolu, czy nie?
No tak, ze świadomością taką, że jak nie będzie oligarchia, jak oligarchia nie będzie realizowała swoich zobowiązań względem mnie, to oligarchię opuszczę. Proste. Zostanę posłem niezależnym. Przecież ja się nie zapisałem ani do Prawa i Sprawiedliwości, ani nigdzie się nie zapisałem. W partii, która, no jakaś taka oczywiście, to jest taka bardziej symboliczna partia, natomiast w partii Kukiz 15 ja nie jestem członkiem, to oni sobie ją założyli, niech mają, ja nie chciałem. Ja jestem kandydatem bezpartyjnym, proste. I tyle.
No i teraz
natomiast
pytanie,
wszyscy żyją emocjami, wszyscy żyją emocjami, wszyscy wskazują, tak się dają wkręcić tym mediom, tym partiom właśnie w ten spór, w te naparzanki przeróżnego rodzaju, że to jest po prostu porażające. Lub tak jak powiedziałem, ludzie nie mają zielonego pojęcia, że bez zmiany systemu nie ma możliwości wyjścia na drogę państwa w pełni demokratycznego. My jesteśmy państwem o demokracji partyjnej, a nie do demokracji obywatelskiej. I to nie jest tylko zdanie Kukiza, ale wielu obserwatorów, politologów, którzy po prostu boją się dziób otworzyć, bo wiedzą, że kariery ich naukowe mogą w gruzach legnąć, jeżeli na ten system postbolszewicki podniosą rękę. Kaczyński chce ten system reformować. Tak przynajmniej deklaruje i o tym świadczy to, że wpisał te postulaty do programu PiS-u. A czy to będzie realizowane, czy nie? Czas pokaże. I wtedy czas pokażę, czy będę w obozie Zjednoczonej Prawicy, czy nie będę w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ale wszystkie te dyskusje i tak muszą, wie pan, prowadzone przed wyborami są, wie pan, to jest takie dzielenie skóry na niedźwiedziu. Ja najpierw muszę się do Sejmu dostać.
A? A żeby to się stało, trzeba, ktoś musi na pana zagłosować 15 października
tak
w okręgu na województwie opolskim. Lider 21. Listy Prawa i Sprawiedliwości z Opola, okręg 21, Paweł Kukiz był gościem Poranka Wnet. Był, ale nie był, bo gdzieś tam jeszcze z Podkarpacia łączy się Krzysztof Skowroński. To teraz będzie tercet. Dzień dobry, panie redaktorze, raz jeszcze.
Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo miło pana słyszeć tak o porannej porze.
No, bym powiedział, pytania polityczne. Łukasz wyczerpał w tym wywiadzie z Pawłem Kukizem. To mi pozostaje tylko pozdrowić Pawła Kukiza.
No piękna pogoda u nas jest. Piękna pogoda jest, panie redaktorze. Słońce Peru przyjechało na Opolszczyznę, więc może dlatego się świeci wszystko. I chmury nie ma nawet jednej na niebie.
Tak, najprawdopodobniej Donalda Tuska nie uda się Pawłowi Kukizowi spotkać dzisiaj w Opolu, ale mam nadzieję, że podczas naszej trasy Odysei Wyborczej uda się porozmawiać z Pawłem Kukizem osobiście gdzieś w okolicach Opola, a może w Brzegu odwiedzimy Pawła Kukiza.
A kiedy państwo się wybieracie? Przepraszam. No, tutaj.
My wszystko wnet robimy w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia.
To bardzo się cieszę, panie redaktorze, i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Łukasz, taka tylko krótka, towarzyska rozmowa, a teraz co robimy? Ja mam piosenkę
o 8:37, tak, idealny moment po rozmowie, poranka w net, którego się my Paweł Kukiz, czas na piosenkę.
I tak swoje lubienie Polaków wyśpiewał zespół Iwona. Teraz jest godzina 8:40.
Studio za Nysą.
Jakub Duszak w wiadomościach powiedział o reakcjach prasy światowej na beatyfikację rodziny Ulmów. Wymienił gazety amerykańskie, BBC, gazety włoskie. A jak z prasą niemiecką i mediami niemieckimi? O tym opowie teraz Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będzie to najkrótsza opowieść radiowa, która z mojej strony zostanie wyprodukowana za chwilę, a mianowicie w niemieckich mediach na ten temat prawie nic nie ma. Jedyna gazeta, która więcej może pisze, ale też to jest tylko materiał katolickiej agencji prasowej KNA, to jest Jüdische Allgemeine. gdzie jest opisana historia uroczystości, historia przede wszystkim zbrodni na polskiej rodzinie i historia beatyfikacji tej rodziny przez papieża Franciszka. Pozostałe materiały są absolutnie marginalne. Więcej można znaleźć o filmie Agnieszki Holland i to jest zrozumiałe, to się bardziej wpisuje w niemiecką politykę historyczną. No, w Niemczech postrzega się Polaków jako sprawców zbrodni na Żydach, a ten film Holland dodaje, że także na Mahometanach, a poza tym no to nic na ten temat nie ma. To są po prostu tylko jakieś zupełne okruchy. To jest bardzo smutne, to jest bardzo przykre. Ten krajobraz medialny jest wstrząsający, ale o tym już mówiłem wielokrotnie, że niemieckie media to są media opanowane w absolutnej większości, są statystyki na ten temat, kto wybiera jaką partię, przez lewicę bądź skrajną lewicę. No nie można sobie wyobrazić, że dojdzie w przeciągu krótkiego czasu do zmiany paradygmatów, że dostrzeże się Polaków jako ofiary, a nie jako sprawców.
Rzeczywiście sprawdzałem, odbierając akredytację na beatyfikację Ulmów, sprawdzałem, czy są akredytowani jacyś dziennikarze niemieccy. Nie było żadnego niemieckiego nazwiska. Być może są tacy dziennikarze, którzy mają polskie nazwiska, ale okazuje się, że też ich podczas beatyfikacji nie było. Był kardynał Müller, to kiedyś bardzo ważny kardynał, który był następcą Ojca Świętego Benedykta, kardynała Ratzingera, a później teraz w czasach papieża Franciszka popadł w niełaskę i gdzieś w Niemczech jest na emeryturze. To on uczestniczył w beatyfikacji, a poza tym, tak jak słychać z korespondencji Jana Bogatki, Niemcy się nie dowiedzieli. W prasie polskiej z kolei była wypowiedź wnuczki Niemca, który mordował rodzinę Ulmów. Ona powiedziała, że jest jej przykro, że w jej rodzinie zdarzyło się coś takiego. Taką wypowiedź cytował portal w Polityce. No i takie życie, panie redaktorze.
No właśnie, no jeszcze Deutsche Welle ma materiał na temat rodziny, która ratowała Żydów i została wpisana w poczet błogosławionych, ale materiały Deutsche Welle po niemiecku czytają po prostu Niemcy za granicą, no więc na przykład personel ambasady niemieckiej w Polsce. Poza tym nikt to nie jest, to jest bardzo niszowe medium, trzeba zdać sobie z tego sprawę. W Polsce jest nagłaśniane i rzeczywiście sprawia wrażenie bardzo potężnego. To jest rządowe medium, to jest materiał, który opisuje rzeczywiście to wydarzenie, które miało miejsce w Markowej i które tak zaważyło na losach nie tylko rodziny Ulmów, ale i Polaków.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Zanysy. Tu w Łańcucie pogoda jest piękna. Wczoraj w czasie beatyfikacji też w całej Polsce, ale pewno i w Zgorzelcu z Zanysą też pogoda jest bardzo podobna. Panie redaktorze, miłego dnia. A my jesteśmy w willi Szwadron, tutaj jeden z tych, którzy przyjechał na beatyfikację z Dolnego Śląska. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Zbigniew Bytnar z Legnicy.
I jak przeżył pan beatyfikację rodziny Ulmów?
No, przepiękna uroczystość, wrażenia duchowe przede wszystkim ogromne, mnóstwo ludzi z całej Polski, cieszę się, że mogłem tu być.
A jak myśli pan, kto wygra wybory parlamentarne?
Ja jako działacz Prawa i Sprawiedliwości nie mam żadnych wątpliwości, że to właśnie ta partia poniesie sztandar zwycięstwa w najbliższych wyborach.
A tego nie wiedziałem, że jest pan działaczem partii Prawo i Sprawiedliwość.
Takim lokalnym działaczem.
Z Legnicy.
Z Legnicy, tak.
W Łańcucie teraz.
Teraz w Łańcucie.
W Willi Szwadron.
W Willi Szwadron. Za chwilę wybieram się na pod Łańcut, na groby moich bliskich, bo stąd wywodzą się moje korzenie.
Czyli to właściwie nie dziwi, że pan jest działaczem Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, nie dziwi. Zawsze byłem zainteresowany przeszłością, przodkami. Jestem potomkiem Sybiraków.
Którzy stąd zostali wywiezieni, czy z Lwowa?
Spod Lwowa. Mój dziadek po epizodzie w Pensylwanii jako górnik osiedlił się pod Lwowem między miejscowościami Brzeżany i Przemyślany. Tam wybudowali z babcią murowany dom. Urodziło się troje dzieci. Moja ciocia w wieku 89 lat jeszcze żyje w Legnicy. Więc i tak się złożyło, że w tej Albigowej z obu stron, a więc z ojca i ze strony mamy. Mama jest rodowitą, była rodowitą Albigowianką, więc tak splotły się te losy, że tutaj no mnie osobiście bardzo ciągnie tutaj.
Bardzo serdecznie.
A dziadek jeszcze tak dopowiem, no zamarzł pod Irkuckiem.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I tak to w Poranku Wnet bywa. To teraz tak się zastanawiam, jak nawiązać do pogody, która jest teraz w Łańcucie. Dzisiaj będzie prawdopodobnie znowu 30 stopni, albo 26, albo 27. Niebo jest błękitne. To przenieśmy się na plażę Zanzibaru w takim razie razem z Grzegorzem Turnałem. więc my jesteśmy w willi Szwadron w Łańcucie. Obok mnie Paweł Fangor, właściciel pięknej willi wybudowanej przez jego dziadka w 1907 roku. Nie uczestniczył wczoraj w beatyfikacji, ale wstał o godzinie 4:30, żeby wsiąść do samochodu i pojechać na jarmark w Rzeszowie. Co to za rzeszowski podkarpacki jarmark?
To jest, tak zwane są targi staroci. W szkole, w gimnazjum, na terenie gimnazjum rzeszowskiego w niedzielę odbywają się raz w miesiącu właśnie takie targi staroci, wystawa staroci, można powiedzieć. No i przy okazji można coś ciekawego czasem kupić, można coś ciekawego czasem sprzedać. No, w szczególności ja od kilkudziesięciu lat tam jeżdżę, ponieważ no, lubię historię, lubię stare dokumenty, stare, ładne rzeczy. No i przede wszystkim spotykamy się tam z kolegami, którzy po prostu się tym samym zajmują i wymiana doświadczeń następuje.
Co wczoraj się udało kupić?
Wczoraj się mi udało kupić bardzo ciekawe dwie rzeczy. Jedną rzecz to kupiłem podkuwanie i sposób specjalny podkuwania koni wierzchowych i koni pociągowych i kupiłem rasy koni, taką ciekawą książkę wydaną jeszcze w latach 50. Nieskażona niczym jest.
A my teraz wejdziemy do willi Szwadron, żeby Państwo przynajmniej choć trochę poczuli atmosferę tego miejsca. Jest takie stare biurko, przy którym jest cała recepcja willi Szwadron, a nad biurkiem są rozmaite zdjęcia i rozmaite portrety.
No to naczelnym portretem to tutaj jest prezydent Mościcki, który u nas był w domu w okresie międzywojennym. Nad nim wisi państwowy, tak zwany orzeł, godło państwowe, które zostało przeze mnie znalezione w dawnych koszarach wojskowych, gdzie 10 Pułk Strzelców Konnych stacjonował. A po lewej stronie malutki portrecik marszałka Piłsudskiego, no i duży portret miłościwie panującemu w Galicji cesarza Franciszka Józefa I.
A to zdjęcie?
A to zdjęcie to jest ciekawe, bo to jest pułkownik Kański, dowódca 12 Pułku Ułanów Podolskich. Jego syn niedawno zmarł, znany muzykolog polski i redaktor Ruchu Muzycznego.
Teraz wchodzimy do salonu numer 1. W tym salonie w czasach komuny mieszkał pewien ubek.
Tak, mieszkał tutaj taki pan Ostrowski, który został siłą tutaj wprowadzony w 1946 roku. No i potem mieszkał jego bratanek, przepraszam, siostrzeniec, który był katem w więzieniach, prawda, w Tarnowie i w Krakowie. I tu został, nie wiem, tu zmarł, prawda, w tym pokoju w roku 1989.
I mapa Rzeczpospolita w latach 1648-1764, tam mapa z kolei Monte Cassino.
Tak, ponieważ mój wuj, generał brygady Witold Nowina Sawicki, był dowódcą 6. Brygady Strzelców Lwowskich, prawda, pod Monte Cassino. Zresztą postać też wspaniała w okresie międzywojennej, dyrektor nauk w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. No i oczywiście brat mojej babci. Poznałem wuja w roku 1964, kiedy przyjechał tutaj jako bezpaństwowiec do Polski, do nas, do Łańcuta. No i cały eksodus wuja tu w Łańcucie był bardzo ciekawy, bo tak mniej więcej od drugiego dnia, kiedy przyjechał, to zaczęli meldować się tutaj do niego byli jego żołnierze. Trwało to prawie 2 tygodnie.
Jest gablota z orderami, ale przenieśmy się do drugiego salonu. Teraz mijamy recepcję. Tutaj też są rozmaite zdjęcia, rozmaite portrety, rozmaite dyplomy.
No, na naczelnym miejscu to jest mój dziadek Konstanty i moja babcia. Maria. Obydwoje no, przeszli, można powiedzieć, ciężką drogę życiową. Babcia po studiach w Wiedniu została, można powiedzieć, nie tyle skazana, co zmuszona do pracy w odległości 5 kilometrów prawie od Łańcuta w szkole podstawowej na Wysokiej. Mimo że miała wyższe studia, to jednak dano ją do szkoły podstawowej, ponieważ w Wiedniu uczestniczyła w pracach polskiego, prawda, podziemia ówczesnego przed pierwszą wojną światową. Natomiast dziadek był dosyć ciekawym człowiekiem, bo był absolwentem był szkoły rolniczej w Dublanach, a potem w Halle. Więc został tutaj zaangażowany przez hrabiego Romana Potockiego jako twórca i dyrektor pierwszy stadniny Walbigowej i majątku na Wysokiej. No, stadnina Walbigowej to apogeum swoje osiągnęła w okresie międzywojennym, gdzie tutaj był słynny, prawda, był hodowany słynny kafifan Alfreda hrabiego Potockiego, koń, który Arab czystej krwi, jest sportretowany przez Wojciecha Kosaka i wisi w powozowni zamkowej.
Jeszcze rzut oka na przeciwległą ścianę, tam militaria.
No takie militaria są trochę no, ciekawe, no i takie, które po prostu udało mi się skompletować mniej więcej. U góry jest taka trąbka sygnałowa pochodząca z orkiestry pułkowej 10 Pułku Strzelców Konnych. Ten orzeł w formie takiego, powiedzmy sobie, tkanego materiału, orzeł przedwojenny, pochodzi ze starostwa powiatowego z Sokala, przywieziony tutaj przez rodzinę, prawda, która stamtąd uciekła w latach 44-45. No tam hełmy, taki, powiedzmy sobie, szabla austro-węgierska, wzór 77. No i naczelne miejsce zajmuje taki ciekawy też eksponat, to jest rochatyna kozacka XVII-wieczna. No, znaleziona tutaj w okolicach Łańcuta, w okolicy Łańcuta, mniej więcej na pograniczu lasów żołyńskich i lasów dąbrowieckich.
Bardzo. To jest piękna opowieść i teraz Państwo wiedzą, dlaczego tak często wymieniam nazwę willi Szwadron, bo tutaj pan Paweł Fangor może opowiadać rozmaite, bardzo ciekawe historie, ale patrzę na zegarek, jest godzina 9:00, poranek wnet dobiega końca. Dzisiaj Łukasz Jankowski był w studiu w Podkowie, a my w willi Szwadron w Łańcucie. Wszystkiego dobrego życzy Krzysztof Skowroński, Parmańczuk, była wydawcą dzisiejszego poranka, albo przynajmniej tych rzeczy, które słyszeli Państwo z Łańcuta, czyli opowieści o beatyfikacji rodziny Ulmów i trochę rozmaitych historii. Wszystkiego dobrego.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Paweł Kukiz o referendach, zagraniczne media o beatyfikacji rodziny Ulmów oraz dziś rocznica zamachów na World Trade Center. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Zbliżają się wybory, a wraz z nim referendum. Jednak dziś w poranku wnet poseł Paweł Kukiz wspominał referendum Platformy Obywatelskiej z 2005 roku, które nie doszło do skutku.
750 tysięcy podpisów zostało potem zmielonych w Sejmie, a w momencie, kiedy objęli władzę Platforma Obywatelska, nawet mieszanej ordynacji nie wprowadziła, chociaż mogła. Planowali zmniejszenie liczby posłów o połowę, wybór Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych. No to oczywiście to wymagałoby zmiany konstytucji, ale żadnego kroku w tym kierunku wyniku takiego projektu nie złożyli. Było tam jeszcze zniesienie immunitetów. To jest też bardzo ważny punkt w programie, też wymagający zmiany konstytucji, ale również nie złożyli tego projektu. Jest to wpisane teraz do programu, do porozumienia Kukiz 15 z Prawem i Sprawiedliwością. To no niczego nie zrobili.
Mówił poseł Paweł Kukiz. Cała rozmowa na Wnet FM. Wczoraj odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów, która podczas II wojny światowej udzielała schronienia Żydom. O beatyfikację poprosił metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal.
Czytany zostanie list apostolski, w którym jego świątobliwość pisuje czcigodne sługi Boże Józefa i Wiktorię Ulmów z ich siedmiorgiem dzieci do grona błogosławionych. Powstańmy.
Beatyfikację opisują również zagraniczne media. The Washington Post opisuje ją jako posunięcie, bezprecedensowe posunięcie Waszyngtonu. Agencja Reutera cytuje list papieża Franciszka, w którym podkreśla, że rodzina Ulmów złożyła ofiarę ze swojego życia ze względu na miłość do innych ludzi. BBC przypomina z kolei, że ponad 7 tysięcy Polaków uzyskało tytuł sprawiedliwych wśród narodów świata za ratowanie życia Żydów podczas II wojny światowej, a włoski dziennik Corriere della Sera przedstawił historię prześladowań Żydów przez Niemców i bohaterskich czynów Polaków w celu ratowania życia swoich sąsiadów. Z uczestnikami uroczystości połączył się papież Franciszek. Podkreślił, że Ulmowie byli wzorem do naśladowania w czynieniu dobra. W mszy beatyfikacyjnej wzięli też udział przedstawiciele władz państwowych, m.in. prezydent Andrzej Duda, a po uroczystościach dla Radia Wnet wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki.
Ja oczywiście z jednej strony przeżywałem to bardzo duchowo, ale z drugiej dla mnie jest to taki bardzo ważny akt przyznania sprawiedliwości, uznania sprawiedliwości i prawdy o II wojnie światowej. Ta prawda przez ostatnie dziesięciolecia niestety była tak często zamazywana, że aż coś bardzo głęboko w sercu bolało i na pewno to, co dzisiaj zostało zakomunikowane całemu światu, przyczyni się do podtrzymania prawdy.
Ponad 2100 osób nie żyje. To bilans na tę chwilę piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku. Tak silnych wstrząsów Maroko nie widziało od co najmniej 1900 roku. W poszukiwaniu zaginionych ratownikom pomagają cywile. Największe szkody kataklizm wywołał w górach Atlas. Wysłano tam wojsko i śmigłowce. Król Maroka ogłosił trzydniową żałobę narodową. Władze apelują też o oddawanie krwi. Kataklizm poważnie dotknął też samego Marrakeszu. Wstrząsy uszkodziły budynki we wpisanej na listę UNESCO starówce oraz zabytkowy meczet księgarzy w Marrakeszu. Wiele osób koczuje pod gołym niebem z obawy przed możliwym zawaleniem się budynków. Andrzej Poczoput nagrodzony. Towarzystwo Jana Karskiego uhonorowało białoruskiego opozycjonistę podczas uroczystości w Filharmonii Lubelskiej. Wyróżnienie w imieniu laureata odebrał jego brat Stanisław, który powiedział, że myśli o bracie i torturach, które musi wytrzymać. Przypomniał jednocześnie, że dziś mija 900 dni od uwięzienia Andrzeja. Prezes Towarzystwa Jana Karskiego Waldemar Piasecki w laudacji odczytanej podczas uroczystości stwierdził, że Andrzej Poczoput obok Tadeusza Kościuszki, Emilii Plater i Konstantego Kastusia Kalinowskiego znajduje się na liście wspólnych bohaterów Polski i Białorusi. Amerykanie oddają dziś hołd poległym w atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Główne obchody 22. rocznicy zamachów odbędą się w Nowym Jorku. Osobne ceremonie zaplanowano w Waszyngtonie oraz w Pensylwanii. Nowojorskie obchody odbędą się w Parku Pamięci na Dolnym Manhattanie, gdzie w miejscu dawnych wież World Trade Center zlokalizowano dwa kwadratowe baseny, po ścianach których spływa woda. Na otaczających je tablicach z czarnego marmuru wyryto nazwiska prawie 3000 osób, które zginęły w zamachach. Ceremonia rozpocznie się o 8:30 czasu lokalnego, czyli o 14:30 naszego czasu i potrwa ponad 4 godziny. W uroczystości, której głównym elementem będzie odczytanie nazwisk wszystkich ofiar, weźmie udział wiceprezydent Kamala Harris. Osobna ceremonia odbędzie się w Shanksville w Pensylwanii, gdzie rozbił się czwarty z porwanych samolotów United Airlines. Przybywający w Azji prezydent Joe Biden ogłosił 11 września Narodowym Dniem Służby i Pamięci.
Prognoza pogody.
Dziś raczej bezchmurnie, jedynie lokalnie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26 stopni na wschodzie do 29-30 stopni na zachodzie i w centrum kraju, przy czym IMGW wydało ostrzeżenie przed upałami dla województwa lubuskiego. Nad morzem nieco